Audycja dla małżonków i rodziców.
Nasz dzisiejszy temat: zrozumieć czyściec, teoria i praktyka, a w naszym studiu gościmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostrę Irenę Złotkowską, przełożoną generalną zgromadzenia. Witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Oraz siostrę Annę Czajkowską.
Szczęść Boże, witam.
Witam serdecznie. I drogie siostry, zrozumieć czyściec, teoria i praktyka. Może byśmy rozpoczęli najpierw od tej praktyki. Jakbym mógł prosić siostrę przełożoną o wprowadzenie nas w ten temat od strony praktyki.
Warto przypomnieć teraz może u progu listopada, w tym miesiącu w szczególny sposób pamiętamy o naszych bliskich zmarłych, o tych, którzy przekroczyli już próg życia wiecznego. Powinniśmy jednak pamiętać nie tylko w te pierwsze dni listopadowe czy w rocznicę śmierci, zamawiając mszę świętą, ale codziennie. Bo jak uczy nas Kościół, pamięć o zmarłych jest jednym z ważnych uczynków miłości bliźniego, jakie my, będąc tu na ziemi, możemy spełniać przez wszystkie dni naszego życia. Papież Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi zachęca, aby pomagać właśnie zmarłym w każdy dzień. Mówi, że możliwość pomagania bliskim i obdarowywania ich nie kończy się wraz ze śmiercią, bo dla miłości nie istnieje bariera śmierci. A nasza Matka Kościół podpowiada nam, jak właśnie codziennie, każdego dnia i nieustannie możemy pamiętać o naszych zmarłych. I do podstawowych takich praktyk, które zaleca Kościół w pomocy zmarłym, zaliczamy modlitwę, post, jałmużnę i odpusty. Już od pierwszych wieków Kościół naucza, że w najdoskonalszy sposób przychodzimy z pomocą zmarłym przez ofiarę mszy świętej. Ale także Kościół zaleca inne modlitwy, takie, które nawet my jako wierzący możemy praktykować każdego dnia. I do takich na przykład modlitw, do których jest przywiązany także odpust zupełny, do których Kościół nadaje właśnie odpust zupełny, są często codzienne nasze praktyki modlitewne, które spełniając możemy je ofiarować za zmarłych z intencją niesienia pomocy duszom czyśćcowym. I do takich praktyk należy właśnie różaniec święty, który w szczególny sposób w październiku praktykujemy. I odmawiając różaniec w kościele przed Najświętszym Sakramentem, czy w kaplicy, albo we wspólnocie, czy zakonnej, czy to rodzinnej, ofiarując z intencją za zmarłych, możemy uzyskać odpust dla nich zupełny. Także odprawiając drogę krzyżową, która jest prawnie erygowana, czy na przykład śpiewając w okresie Wielkiego Postu gorzkie żale. Także do tych praktyk jest przywiązany przez Kościół odpust zupełny. Inną praktyką, którą możemy praktykować każdego dnia, jest czytanie przez pół godziny z należytym szacunkiem Słowa Bożego na sposób duchowy, czyli wsłuchując się w to, co Bóg mówi do nas. Także w Polsce, a także na Litwie jest nadany Kościół zupełny do modlitwy, do koronki Bożego Miłosierdzia, która jest odprawiana czy to w kościele, ale także chorzy w domu mogą wypełnić właśnie, mogą uzyskać odpust zupełny, jak często się mówi, w Kościele pod zwykłymi warunkami. I warto tu powiedzieć, czym są, jakie to są te zwykłe warunki. Aby uzyskać odpust, należy wypełnić tą czynność, do której jest przywiązany odpust, czyli te praktyki, które wcześniej wymieniłam. Następnie odbyć spowiedź sakramentalną, przystąpić do Komunii Świętej wcześniej, dzień wcześniej lub dzień po odbyciu tej praktyki, a także pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. I tu ważne, że nie za Ojca Świętego, tylko w tych intencjach, w których modli się papież. Takim warunkiem, który jest dosyć trudno spełnić, a który jest przywiązany do tego, aby uzyskać odpust zupełny, jest to wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Ale aby uzyskać odpust zupełny, oczywiście ten odpust możemy ofiarować za siebie, ale żeby przyjść z pomocą zmarłym, to musimy zrobić taką intencję zyskania odpustu i zyskania odpustu właśnie za zmarłych. Do wielu naszych praktyk modlitewnych przywiązane są także odpusty cząstkowe. I tu jest wiele takich modlitw. Zaliczamy do nich akty strzeliste, na przykład za zmarłych wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Odmówienie Anioł Pański, które czasami praktykujemy i jest godne polecenia, kiedy wspominamy tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa, także modlitwa pod Twoją obronę, Aniele Boży, witaj Królowo, Magnifikat, modlitwa przed posiłkiem i po posiłku, która jest zatwierdzona przez Kościół, nawet pobożne wysłuchanie kazania. To wszystko, robiąc intencje, możemy za to wszystko uzyskać odpust cząstkowy i ofiarować za naszych zmarłych. Także widzimy, że w codzienności jest wiele takich możliwości, gdzie właśnie odbywają, modląc się, praktykując te codzienne modlitwy, możemy przychodzić z pomocą naszym bliskim zmarłym, a także duszą w czyśćcu cierpiącym. I Kościół mówi, nadaje też odpust częściowy za codzienne wykonywanie obowiązków stanu i znoszenie przeciwności życiowych. I tu, aby uzyskać ten odpust częściowy, musimy to związać z takim aktem strzelistym, czyli z takim pobożnym wezwaniem. O mój Jezu, Jezu, ufam Tobie, czy wszystko na chwałę Bożą, czy nie. I to dotyczy oczywiście realizacji każdego powołania. Będąc ojcem, matką, dobrze wykonując codzienne obowiązki rodzinne, zawodowe, spełniając codzienne nasze czynności, a także pokonując codzienne trudy, przeciwności w bliskości z Bogiem, w łączności z ofiarą Jezusa Chrystusa, możemy przyjść z pomocą naszym zmarłym. Inną formą pomocy zalecaną przez Kościół jest także w duchu wiary, w duchu miłosierdzia ofiarowanie siebie, swojej służby albo swoich jakichś dóbr, pomagając naszym bliźnim, którzy są w potrzebie. Są to uczynki miłosierdzia, uczynki miłości, jałmużna, ale tu nie tylko właśnie jako jałmużna są pieniądze, nawet nie mając jakichś zasobów pieniężnych, możemy nieść pomoc i zyskiwać odpust, ofiarowując jako jałmużnę swój czas tym, którzy tego potrzebują, także jałmużnę przebaczenia. Bo jak wiemy, to co zatrzymuje często osoby zmarłe w stanie czyśćca, to może być często brak przebaczenia z naszej strony, brak udzielenia przebaczenia. Inną taką formą pomocy jest w duchu pokuty powstrzymywanie się od rzeczy godziwej, a dla nas miłej. I tu Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Są to praktyki pokuty, postu, wstrzemięźliwość. I mogą być to bardzo różne formy. Wstrzemięźliwość na przykład, jeżeli ktoś, wiemy, ze zmarłych grzeszył brakiem umiarkowania w jedzeniu, w piciu, korzystaniu z tego świata, z używek tego świata, czy też był związany różnymi grzesznymi nałogami, to powstrzymując się od tego, nawet nie musi to być jakieś wielka ofiara, wielki dar, ale na przykład będąc na imieninach, jeżeli ktoś częstuje nawet kieliszkiem wina, może, nie mówiąc oczywiście tego, powstrzymać się, bo wiemy, że żeby to było owocne, prowadziło nas do Pana Boga i prowadziło zmarłych do Pana Boga, to wszystko to musimy czynić z miłości ku Niemu i w jedności z Nim. Inną taką formą pomocy zmarłym jest w szczególnych okolicznościach życia składanie świadectwa wiary wobec innych. Wiemy, że to teraz może być szczególnie zasługujące, kiedy możemy powiedzieć, że wielką odwagą wykazuje się człowiek, kiedy zrobi znak krzyża, czy właśnie jadąc w pociągu, w autobusie, czy też przed posiłkiem w miejscu publicznym, czy też broniąc dobrego imienia Kościoła, czy też zajmując swoje stanowisko, kiedy obrażana jest Matka Boża, Jezus Chrystus. Myślę, że jest to właśnie to danie świadectwa właśnie naszej wiary jest bardzo ważne. I pewnie też dla tych, którzy to świadectwo wiary w tych zmarłych, którzy żyli, było bardzo słabe. Może jeszcze warto powiedzieć, czym jest odpust. Odpust jest to darowanie kary doczesnej za grzechy, a odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Wiemy, że korzystając z sakramentu pokuty, ksiądz zadaje nam jakąś formę pokuty, ale ona może być rzeczywiście bardzo mało adekwatna od pozostałości uczynionych przez nas grzechów na ziemi i właśnie te wszystkie plamy grzechowe idą z nami właśnie, kiedy przekraczamy próg śmierci. Taką ważną formą pomocy, ale dosyć trudną, myślę, do realizacji jest tak zwany akt heroicznej miłości za dusze w czyśćcu cierpiące. Czym jest ten akt heroicznej miłości składany za dusze w czyśćcu cierpiące? Właśnie my, jako siostry wspomożycielki, na początku istnienia naszego zgromadzenia, myśmy, każda z nas składała taki akt. Teraz on jest dobrowolny i on nie jest pod grzechem ciężkim. Jest to po prostu tylko takie nasze wewnętrzne zobowiązanie, wpatrując się w Jezusa Chrystusa, który z miłości oddał życie za nas, który uczy nas miłości do bliźniego, uczy również nas miłości do zmarłych, właśnie w tajemnicy stąpienia do otchłani. Mówimy, wierzę w świętych obcowanie, wierzę, że wstąpienie Jezusa właśnie do piekieł, do otchłani, tam, gdzie od początku świata byli zmarli. Jezus Chrystus właśnie z miłości im ogłosił tajemnicę zmartwychwstania. otworzył im również drogę do nieba i razem z nim oni mogli zmartwychwstać. Także ta miłość taka szczególna do zmarłych, możemy w tym naśladować Jezusa Chrystusa. Jest to zrzeczenie się, takie dobrowolne zrzeczenie się przez nas wszystkich odpustów, wszystkich modlitw, wszystkich zasług, które możemy w tym życiu zdobyć i ofiarowanie ich za dusze w czyśćcu cierpiące. Wszystkich odpustów, oczywiście oprócz odpustu na godzinę naszej śmierci, a także zrzekamy się tych wszystkich modlitw i odpustów, którzy inni za nas ofiarują po naszej śmierci. Jest to no, taki akt, dlatego nazywa się heroiczny, że chcemy, wpatrując się w Jezusa, który wszystko oddał dla naszego zbawienia, my razem z Nim również chcemy wszystko ofiarować za zmarłych, cierpiących w czyśćcu. I wiem, że nie tylko my jako siostry wspomożycielki w ten sposób niesiemy pomoc zmarłym, ale także ci, którzy włączają się w charyzmat naszego zgromadzenia. Są to członkowie apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym, czy też inne osoby, na przykład siostry zjednoczone, mogą złożyć ten akt za zmarłych, cierpiących w czyśćcu. Oczywiście trzeba do niego odpowiednio przygotować się. I właśnie to takie praktyczne nasze praktyka krótko ofiarowania i modlitw, i odpustów, i tego wszystkiego, co jest jałmużną, co jest pokutą za zmarłych, cierpiących w czyśćcu. Ale żeby to było dla nich, właśnie dla cierpiących w czyśćcu, owocne, to ważne jest dobrze rozumieć, czym jest czyściec. I tym właśnie podzieli się z Państwem siostra Anna.
Bardzo dziękuję, siostro. Siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, mówiła nam o stronie praktycznej pomocy duszom w czyśćcu, a nasz dzisiejszy temat zrozumieć czyściec, teoria i praktyka. Siostro Anno, poprosilibyśmy o powiedzenie nam o tej teorii, o czyśćcu.
Zrozumienie czyśćca od strony takiej teoretycznej jest o tyle ważne, że rzuca takie bardzo potrzebne światło na praktykę. Tak jak wspomniała nasza przełożona generalna, żeby nasze modlitwy, czyli to, co praktycznie wynika z naszej troski o zmarłych, mogło być naprawdę owocne dla nich i docierać do nich jako dar, to trzeba troszeczkę zagłębić się w nauczanie Kościoła, które przecież jest tym, co Kościół wydobył z daru Trójcy Świętej, czyli z tego, co uczynił Bóg Ojciec przez Syna w Duchu Świętym, zostawiając nam Kościół. I ten Kościół jakby strzeże tego depozytu wiary, depozytu objawienia, pogłębia go nieustannie, bo przecież i odkrywa jakby coraz bardziej, coraz głębiej. I w tym praktykowaniu pochylania się nad cierpiącymi w czyśćcu, ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że Kościół to jest jedność trzech stanów. Tak naucza Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, tak też cytując te teksty, przypomina nam je katechizm Kościoła katolickiego, że Kościół jest jednością tych, którzy żyją na ziemi i są jeszcze w drodze, czyli jest to Kościół pielgrzymujący. Następnie są to osoby, które znajdują się w stanie czyśćca. Jest to Kościół oczyszczający się, Kościół cierpiący i Kościół chwalebny, czyli Kościół świętych, błogosławionych, aniołów, wszystkich tych, którzy już uczestniczą w chwale Bożej w życiu Trójcy Świętej, jak nas naucza Kościół, że Bóg każdemu z nas chce dać udział w swoim wewnętrznym życiu wspólnoty Ojca i Syna i Ducha Świętego. I właśnie kiedy sobie uświadomimy, że czyściec jest Kościołem, to od razu muszą jakby zostać oddalone pewne wyobrażenia o czyśćcu, takie całkiem zewnętrzne, że jest to jakieś pomieszczenie, że jest to jakaś, nie wiem, rzeczywistość wypełniona ogniem, jakiś piec, jakieś jezioro rozcieńczonego ołowiu, w którym miałyby być zatapiane dusze. Czyściec jest Kościołem. Jeżeli jest Kościołem, to jest rzeczywistością Chrystusową, bo Kościół jest Chrystusowy. Głową Kościoła jest Chrystus. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Tak jesteśmy nauczani. Kościół jest ludem Bożym, któremu przewodzi ten, który stał się człowiekiem, czyli Syn Boży, który przyszedł na ziemię jako nasz Zbawiciel. Ktoś powie, no co to ma wspólnego tak naprawdę z tym, co jakby dociera do nas jako te informacje o czyśćcu, które czytamy w różnych źródłach, w książkach, w internecie, z objawień prywatnych, wizji świętych, błogosławionych, czy mistyków. I ten czyściec jawi nam się, tak można powiedzieć, w sposób, który wzbudza czasami w nas lęk. Widzimy tam opisy jakichś mąk okrutnych, widzimy dusze czyśćcowe pod postacią zwierząt, czy jakichś potwornych postaci. I teraz jest wielkie pytanie, no to jak to? To czyściec tak wygląda? No to kim jest Bóg? Jeżeli my po tamtej stronie, nie dopełniwszy jakby do końca swojego podążania ku świętości, nagle z osoby stajemy się zwierzęciem, nagle z człowieka, który był objęty łaską Bożą, bo przecież w stanie czyśćca są ci, którzy otworzyli się na łaskę, otworzyli się na Chrystusa, którzy starali się żyć w bliskości z Nim. Jedynie coś pozostało na sercu nieodpokutowane albo jakieś grzechy powszednie, które nie zostały odpuszczone i one zatrzymują w tym stanie czyśćca, więc są to osoby zbawione. To w jaki sposób mogłyby przekształcić się w coś tak potwornego, coś tak odległego od tego, kim jesteśmy my, ludzie? A przecież Ewangelia mówi nam, że w Chrystusie jesteśmy synami Bożymi, że jesteśmy przybranymi dziećmi Boga w Chrystusie. Więc widzimy tutaj pewną niespójność. Ja myślę, że każdy jest w stanie to zauważyć. Że jeżeli tutaj na ziemi do świętości prowadzi nas łaska Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym, w stanie nieba doświadczamy pełni szczęścia i zjednoczenia z Bogiem, Ojcem i Synem i Duchem Świętym, no to przecież czyściec nie może być rzeczywistością, w której nie ma działania Trójcy Świętej. I o tym bardzo mocno mówił, jakby próbował to nam uświadomić i Benedykt XVI, papież, i drugi wielki teolog, sługa Boży już w tej chwili, Hans Urs von Balthasar, którzy obaj zwracali uwagę na to, że w stanie czyśćca jedynym ogniem, jakiego będziemy doświadczać, będzie spotkanie z miłością Chrystusa. Będzie jakby odkrycie w świetle Jego miłości tego wszystkiego, czego nam brakuje do pełni świętości, do tego, abyśmy mogli przylgnąć do Chrystusa. I to poznawanie prawdy dokonuje się mocą Ducha Świętego. Więc w stanie czyśćca jest Duch Święty. Jest on tym, który przypomina, który uświadamia te wszystkie oddalenia, które trzeba pokonać, żeby móc zjednoczyć się z Bogiem, żeby móc wejść w komunię ze wszystkimi, którzy doświadczają nieba. Skoro widzimy, że jest Chrystus, który prześwietla nas swoim światłem, jest Chrystus, który jest, ale nie jest osiągalny właśnie przez te oddalenia, które dokonały się w czasie naszego ziemskiego życia. I to nie Bóg nas oddala w stanie czyśćca od siebie, nie Ojciec nas odpycha, tylko to, co nas oddziela od Boga, od tego szczęścia, które jest dla nas przygotowane w stanie nieba, oddziela nas nasze życie. Więc źródłem cierpienia w stanie czyśćca nie jest Bóg, tylko ludzkie życie. To jest coś, co musimy usłyszeć, bo często wygląda to tak, że nasze myślenie idzie w kierunku, że Bóg po prostu odpowiednio wymierza nam jakieś kary, że jest to wyraz Jego gniewu za nasze grzechy. No i teraz musimy odcierpieć to, za co nie odcierpieliśmy tutaj, nie odpokutowaliśmy tutaj na ziemi. Ja czasami zadaję pytanie, czy możemy uznać, że gniewem lekarza jest to, kiedy dokonuje na naszym ciele bolesnej operacji, jakiegoś zabiegu, żeby ratować nam życie? No na pewno nie. No to dlaczego uważamy, że to, co leczy naszą duszę w stanie czyśćca, to jest kara? I to jest gniew Boga. Tutaj potrzebujemy jakby takiego radykalnego wyjścia z pewnych schematów, które utrwaliły się przez wieki poprzez właśnie wizje i objawienia prywatne, które nie są we właściwy sposób interpretowane. Nieodczytane wizje świętych, błogosławionych mistyków sprawiają, że odczytujemy je dosłownie i wtedy to, co ma być tylko symbolem, przyjmujemy jako wykładnię, czym jest czyściec. Nie możemy w taki sposób postępować, bo rozmijamy się z Chrystusem całkiem zwyczajnie. Jeżeli w życiu ziemskim dążymy do świętości dzięki Trójcy Świętej, tak, bo Bóg nas stworzył, powołał do świętości i do tej świętości nas prowadzi. Jeżeli w stanie nieba mamy udział w świętości Trójcy Świętej, to w stanie czyśćca tylko dopełniamy tego, czego nam brakuje w tej pełni świętości, bo już w stanie czyśćca każdy, kto tam się znajduje w tym stanie po śmierci, jest już tym, który jest pewny swego zbawienia, jest ogarnięty Bożą łaską, Bożym miłosierdziem. I nasze modlitwy, te wszystkie, które wymieniła siostra Irena i których nie wymieniła, bo przecież trudno jest wszystko uszczegółowić, prawda? Tych modlitw jest mnóstwo, uczynków miłosierdzia też jest wiele, którymi możemy docierać, z którymi możemy docierać do dusz w czyśćcu cierpiących jako darem. Jeżeli to nie jest prześwietlone po prostu naszą wiedzą, tą dogłębną, prawdziwą na temat czyśćca, to będziemy to rozumieć tak, że nasze te wszystkie wysiłki są błaganiem Boga, żeby stał się trochę bardziej miłosierny i skrócił cierpienia, czyli jakby złagodził te swoje kary, żeby uśmierzyć jego gniew, jego zagniewanie z powodu właśnie tych niedostatków naszej miłości, niedomagań w świętości. Tymczasem w katechizmie Kościoła katolickiego, tam gdzie jest mowa o świętychobcowaniu, bo przecież jeżeli mówimy o tym, że mamy docierać do zmarłych z darem, to na płaszczyźnie świętychobcowania, no bo nie ma innej drogi. Na płaszczyźnie komunii, którą mamy dzięki Bożej łasce ze świętymi i z duszami czyśćcowymi, możemy siebie nawzajem obdarowywać i też prosić o pomoc tych, którzy mogą nam tej pomocy udzielić, już będąc zjednoczeni z Bogiem. I tam jest napisane, że miłość jest środkiem uświęcenia, miłość kieruje wszystkimi środkami uświęcenia. Formuje je i do celu prowadzi. Więc nie ma innej możliwości, żeby w stanie czyśćca też miłość nie była tą zasadniczą sprawą, która tym środkiem, który uświęca. Więc jeżeli coś ma docierać do zmarłych jako dar, musi być owocem miłości, ale uwaga, miłości do Chrystusa. Musi być owocem miłości do Boga Ojca, w Duchu Świętym. Więc jeżeli nie ma łączności z Bogiem, bo na przykład ktoś jest w stanie grzechu śmiertelnego, no to tych owoców do dusz w czyśćcu cierpiących nie zaniesie. To nie jest tak, że to nasz wysiłek pomaga duszom czyśćcowym. Duszom czyśćcowym tylko i wyłącznie pomaga Chrystus, który troszczy się o wszystkie członki Kościoła, o swoje ciało, również o te cierpiące. I skąd to wiemy? Wystarczy spojrzeć do Księgi Apokalipsy świętego Jana, gdzie jest napisane, Chrystus mówi, ja jestem pierwszy i ostatni. Ja mam klucze śmierci i otchłani. Tylko Chrystus dysponuje tą rzeczywistością. My tym nie zarządzamy. My możemy tylko, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, w wierze oczywiście, wszyscy możemy przystąpić do tego, który jest wzorem tego dziecka, czyli do Chrystusa, wpatrywać się w Niego i pytać Go, jak ja mam się modlić, żeby moja modlitwa przyciągała mnie do Ciebie, Panie Jezu, i żebym jeszcze mogła pomóc zbliżyć się do Ciebie temu, kto w stanie czyśćca zatrzymany jest skutkami swojego życia, które niekoniecznie do końca było piękne i święte. I Chrystus, który jest głową Kościoła, który jest naszym Zbawicielem, jest tym Zbawicielem i jest tym, który dopełnia, jakby pomaga tym zmarłym, cierpiącym w czyśćcu stanąć przed Ojcem. On jest drogą, sam nam to powiedział. Powiedział też, że tylko przez Niego docieramy do Ojca, że tylko ten jest w stanie przyjść do Ojca, kogo poprowadzi On. On jest bramą, On jest pasterzem. I w liście do Hebrajczyków na przykład przeczytamy sobie takie wezwanie, które tam jest zapisane. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. I Chrystus też jest twórcą naszej świętości. I On doskonali naszą świętość. Dlatego głównym jakby wysiłkiem kogoś, kto chce umiłować dusze czyśćcowe na wzór Jezusa Chrystusa, jest umiłować właśnie Jego. Umiłować Ojca, tęsknić za tym Ojcem, pragnąć Go w swoim życiu, Jezus mówi synami, córkami, braćmi, siostrami, matkami. Moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, którzy pełnią wolę Ojca. Więc jeżeli chcemy być jakby w jedności z Ojcem kiedyś w niebie, jeżeli chcemy doświadczać tej chwały Chrystusa właśnie poprzez to, że włączymy się w Jego życie w zjednoczeniu z Ojcem i z Synem, no to tutaj już na ziemi trzeba tego zakosztować, już tutaj trzeba tego zapragnąć, już tutaj trzeba podjąć wszelkie możliwe starania, żeby być jak najświętszym i wtedy, w zależności od tego, w jakim zjednoczeniu jestem z Bogiem, na taką miarę będę przychodzić z pomocą duszą czyśćcowym. I taka jeszcze ważna rzecz, że na czyściec trzeba patrzeć w sposób osobowy, że on ma wymiar osobowy, nie rzeczowy. To jest relacja. Czyściec dokonuje się wewnątrz, czyli w duszy człowieka, w odniesieniu do Boga. Więc myślę, że łatwo jest to skonfrontować z naszymi wyobrażeniami o czyśćcu, które naprawdę poważnie odstają od tego modelu, który jest zapisany na kartach Ewangelii i który ukazuje nam nauczanie Kościoła poprzez właśnie to, w jaki sposób ukazuje nam sam Kościół. Jeżeli czyściec jest cząstką Kościoła, to też nie możemy mówić, że wierzę w Kościół, bo wyznajemy to w wyznaniu wiary, a mówić, że nie wierzę w czyściec. Jest to poważna niekonsekwencja, niezrozumienie swojej własnej drogi wiary. Bo jeżeli ja mówię, wierzę w Kościół, to wierzę i w ten Kościół widzialny tutaj na ziemi, czyli ten hierarchiczny, którego tutaj doświadczamy. Wierzę w Kościół, którym jest czyściec i wierzę w Kościół, którym jest niebo. Nie można tego oddzielić. Jeżeli wierzę w Kościół, to wierzę. Jak nie wierzę, to nie wierzę. Nie ma tak, że wierzę w jakąś cząstkę Kościoła, a jakąś cząstkę odsuwam, bo jej po prostu nie przyjmuję. Dlatego potrzebne jest oczyszczenie naszego myślenia i naszych wyobrażeń na temat czyśćca, żebyśmy mogli owocnie docierać z tym darem modlitw, dobrych uczynków, odpustów czy aktu heroicznego, jeżeli ktoś by chciał akurat też taką drogą pójść. Musimy najpierw spróbować dotrzeć właśnie do tego głębszego kontekstu, czyli czym ten czyściec jest. I nie możemy odwracać wzroku od Chrystusa, bo wtedy zaczniemy przyjmować jako wyznacznik tej prawdy, prawda, tego zgłębiania, czym jest czyściec, będziemy przyjmować czyjeś wyobrażenia. Oczywiście te wizje prywatne, wiadomo, święci, błogosławieni zostali wyniesieni na ołtarze, dani nam jako wzory podążania w wierze, ale i ich doświadczenia są też darem Ducha Świętego, ale one muszą być odczytane zgodnie ze światłem, które jest zawarte w nauczaniu Kościoła, przede wszystkim w nauczaniu Ewangelii. Jeżeli Ewangelia mówi nam, że Bóg jest Ojcem i że Bóg dał nam swojego Syna, który jako sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, więc widzimy, jak wielki dar dokonał się przez Chrystusa, to nie możemy teraz myśleć, że Bóg znęca się nad człowiekiem w stanie czyśćca, bo musi go oczyścić, tak? Czyszczenie czyśćca jest czymś bardzo też nieprawidłowym, jeżeli chodzi o myślenie na temat niesienia pomocy duszom czyśćcowym. dlatego że już samo sformułowanie sugeruje bardzo niepersonalne podejście do stanu czyśca. Trzeba tutaj naprawdę podjąć wysiłek duchowy w wierze i również wysiłek taki, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tego, w jaki sposób Kościół nam się jawi jako dar Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Bardzo dziękuję. 11 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz dzisiejszy temat: zrozumieć czyściec, teoria i praktyka. A w naszym studiu gościmy siostrę ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostrę Irenę Złotkowską, przełożoną generalną zgromadzenia, oraz siostrę Annę Czajkowską, która przed chwilą mówiła. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. Zapraszamy Państwa. Przypomnę numery do naszego studia dla Polski Północnej: 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Również mogą Państwo zostawiać komentarze na fanpage'u naszej audycji, audycję dla małżonków i rodziców. Zapraszamy Państwa do telefonowania do nas. I jeszcze mamy ogłoszenie odnośnie książeczki. Prosimy.
Pierwsze osoby, pierwszych 5 osób, które się dodzwonią z pytaniami, będą obdarowane modlitewnikiem, który został wydany w naszym zgromadzeniu. Autorkami jesteśmy my, siostra Irena i ja, siostra Anna, aby mieli życie wieczne, modlitwy za zmarłych, w którym między innymi znajdziemy również pewne propozycje, jak przeżyć owocnie ten miesiąc, listopad, jako dar dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Tym bardziej prosimy osoby, którym się uda dodzwonić, aby się nie rozłączały po wypowiedzi, żebyśmy mogli zapisać adres, na który będziemy wysyłać ten modlitewnik. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji. Wracamy po przerwie muzycznej.
Potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci, Ty przyjmując ludzką słabość, cios zadałeś szatanowi. Poprzez swoją śmierć zdeptałeś śmierć przez niego zgotowaną. Pełen blasku wstałeś z grobu i przez moc misterium Paschy nowe życie nam przywracasz, gdy nas grzechy uśmiercają. Udziel nam ożywczej łaski, byś przychodząc po raz drugi zastał nas przygotowanych i z płonącą lampą w ręce. Prowadź nas, łaskawy sędzio, w światło i wieczysty pokój. Bo przez wiarę oraz miłość należymy już do Boga. Wezwij też do siebie wszystkich, którzy z ciała wyzwoleni pragną wejść do domu Ojca, aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
Siedemnaście minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz dzisiejszy temat: zrozumieć czyściec, teoria i praktyka, a w naszym studiu gościmy siostry ze zgromadzenia sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych, siostrę Irenę Złotkowską, przełożoną generalną zgromadzenia, oraz siostrę Annę Czajkowską. Mamy pierwsze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i witam bardzo serdecznie siostry ze Zgromadzenia Dusz Czyśćcowych. Chciałam zapytać o taką jedną rzecz, bo nie wiem, czy mi umknęło. Czy po wypełnieniu tych wszystkich praktyk można iść, wiadomo, przed Najświętszym Sakramentem, jeżeli się modlimy, mówimy różaniec czy drogę krzyżową, to powinno się chyba być u komunii świętej tego dnia. Czy można po prostu być na przykład u spowiedzi i u komunii następnego dnia?
Dziękujemy za ten telefon i dzwoniła do nas
Małgorzata.
Bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy siostrę przełożoną generalną, siostrę Irenę Złotkowską, o odpowiedź.
To jest tak, że Kościół zaleca, żeby tego samego dnia być i u spowiedzi, i u komunii świętej. Jeżeli ktoś jest u spowiedzi, wyznaje swoje grzechy, czyli wzrasta w nim przywiązanie do Jezusa Chrystusa, do Boga, wzrasta w nim miłość, możemy powiedzieć, że jest bardziej dysponowany do tego, aby uzyskać odpust zupełny. Oczywiście można wcześniej dzień być u spowiedzi i u komunii świętej. Mówi też Kościół, że można być dzień później, ale tak naprawdę my nie wiemy, kiedy my właśnie możemy uzyskać ten odpust zupełny, na ile ta nasza miłość do Jezusa Chrystusa pozwoli na odpuszczenie i nam, czy właśnie zmarłym, cierpiącym w czyśćcu, tej kary doczesnej, która została.
Ja bym jeszcze dopowiedziała pewną rzecz, że zalecenie jest, żeby w danym dniu właśnie przyjąć komunię świętą i pomodlić się w intencjach papieskich. A wiadomo, że spowiedź możemy odbyć te kilka dni wcześniej, bo przecież gdybyśmy chcieli codziennie się spowiadać, no to no nie bardzo, prawda? To chodzi o to, żeby utrzymać w sobie tę dyspozycję wolności od przywiązań, żeby nie wracać do grzechów. I wtedy, odprawiając drogę krzyżową przy ważnych, erygowanych stacjach drogi, które mamy w kościołach, czy adorując Najświętszy Sakrament pół godziny, czy odmawiając różaniec w kościele, możemy otworzyć się na tę łaskę.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jolanta z Łodzi się kłania. Dzwonię tutaj do księdza, ponieważ mam taką sytuację dość przykrą, ponieważ dziecko moje pochowałam ponad rok temu, popełniło samobójstwo i też mam takie wyrzuty sumienia, że może coś mogłam, coś nie mogłam. I tak często, bardzo często się modlę, odmawiam różaniec i też nie wiem, co jeszcze mogę zrobić, że nie potrafię sobie wytłumaczyć. Jestem w depresji, też jestem pod opieką psychoterapeuty, ale też zadaję sobie pytanie, czy to moje dziecko to cierpi, czy poszło już po prostu do Pana Boga.
Dziękuję Pani Jolanto za ten telefon. Oddam głos siostrom, siostrze Annie Czajkowskiej. Proszę bardzo, siostro.
Pani Jolanto, Pani dziecko na pewno jest w rękach Boga. I nawet jeżeli by nie mogło jeszcze być w pełni szczęśliwe, a może już jest, przecież tego nie wiemy, to ono i tak jest ogarnięte Bożą łaską. Tym bardziej dziecko, bo i dorośli, jeżeli targają się na swoje życie, są w takim ograniczeniu widzenia perspektyw rozwiązania jakiegoś problemu, że widzą już tylko to jedno wyjście. I dlatego nie jest to, proszę nie myśleć, w ogóle nie iść w tym kierunku, żeby myśleć, że pani dziecko jest w jakichś ogromnych męczarniach, że jest w jakimś oddzieleniu od, totalnym od Boga, bo to na pewno tak nie jest. To, co może być pomocą pani dziecku, to starać się otwierać jak najbardziej na dar życia, czyli to, czego ono nie było w stanie unieść, czyli codzienności, jeżeli pani ją uniesie, nawet przy pomocy właśnie psychoterapeuty, bo czasami potrzebujemy takiej pomocy w tych takich trudnych chwilach, na pewno w oparciu o wiarę i o modlitwę będzie pani wsparciem dla swojego dziecka. Między nami a zmarłymi jest możliwość relacji na płaszczyźnie wiary przez Chrystusa. I tutaj pani jako matka, myślę, że o ile pani ma taką pobożność ukierunkowaną na Matkę Bożą, można się wspierać jej orędownictwem. Ona też przeżyła śmierć swojego dziecka. No, nieco inaczej, wiemy. Ale też była w sytuacji trudnej, bolesnej i musiała zmierzyć się ze śmiercią swojego syna. Więc tutaj bym po prostu bardziej zachęcała do tego, żeby mieć ufność w Bogu, bo według nauczania Kościoła obecnie, jeżeli chodzi o osoby, które popełniły samobójstwo, te osoby nie są kwalifikowane jako potępione, są one objęte Bożym miłosierdziem, ponieważ no, miały ograniczoną możliwość poprzez te różne sytuacje zewnętrzne, żeby rozeznać i podjąć odpowiedzialną decyzję. A takim wsparciem też dla pani może być jakby każdy akt uwalniania się też od poczucia własnej winy. Pani nie była w stanie po prostu zapobiec temu. Trzeba sobie dać taką wolność od tego myślenia, od obwiniania się. Bóg jest wszechmocny i w pewnych momentach po prostu nie ingeruje w ludzkie życie, a cóż dopiero człowiek, który jest słabym człowiekiem, po prostu nie jest w stanie nikogo ochronić przed pewnymi niedobrymi decyzjami.
A Jego miłosierdzie trwa na wieki. Dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie czcigodne siostry, siostrę Irenę, siostrę Anię, ojca Roberta. I właśnie pani przed chwilą mnie już wyprzedziła z tym pytaniem, a nie przedstawiłam się. Siostra Ania mnie na pewno poznała, Barbara z Monachium. I mam pytanie na przykład właśnie, bo tu już od samobójcy było, ale jak umiera człowiek, który... Młody człowiek, który był daleko od Boga, ale jemu to nie przekazali rodzice tej wiary, to chyba też ma przynajmniej do czyśćca szansę się dostać, prawda?
I prosimy o odpowiedź siostrę przełożoną Irenę Złotkowską.
Na początku chciałyśmy pozdrowić serdecznie Basię z Monachium i podziękować za telefon. Oczywiście jest tak, że kiedy człowiek odchodzi od Pana Boga, kiedy nawet w swoim życiu gdzieś zagubił się, zagubił drogę do Niego, to jednak umierając, no, brama śmierci otwiera tą drogę na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Bóg wychodzi na spotkanie człowieka. Dlatego jest, no, tak ważna ufność, tak ważna jest nadzieja, że my nie znamy tego momentu ostatecznego spotkania człowieka z Jezusem, kiedy on spotka się z Jego miłością. I to ważne jest oczywiście, że człowiek do końca pozostaje wolny i może odwrócić się od Jezusa Chrystusa. Ale normalnie, kiedy człowiek spotka się właśnie z taką bezinteresowną miłością, z obliczem pełnym miłości i miłosierdzia Jezusa Chrystusa, to możemy mieć ufność. Oczywiście proces umierania to nie jest, on rozciąga się w czasie. I, no i dlatego wiemy, że no, ta nasza
dużo dokonać
i dużo się dokonuje właśnie w tym czasie i może się jeszcze wiele dokonać. Dlatego Kościół nigdy nie powiedział, że ktoś jest potępiony, ponieważ był wielkim grzesznikiem. Nawet o Judaszu nigdzie jest, nie jest powiedziane, że on na wieki jest oddzielony od Boga, jak Kościół kanonizuje wiele osób zmarłych, tak, no, nigdy nie wypowiada się do tych, którzy umierają. Dlatego modlimy się za wszystkich zmarłych.
Dziękuję bardzo i odbierzmy jeszcze jeden telefon przed przerwą muzyczną. Prosimy bardzo.
Szanowny Boże.
Szanowny Boże.
Nie będzie Pana pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, mam takie pytanie.
Kto się do nas zadzwonił?
O, przepraszam, Andrzej ze Zgorzelca.
Prosimy.
Bo pewnie dawno się włączyłem, a usłyszałem właśnie, że jest temat na temat, odbycia na temat czyśćca. Tak bym miał prośbę, żeby konkretnie chciałbym zrozumieć samą definicję czyśćca. Czy to jest miejsce na przykład, to jest miejsce duchowe, znaczy się niematerialne czy materialne, nie? I mniej więcej kto tam trafia, za jakie przewinienia. Przykładowo mnie na przykład żona zostawiła ze względu na że mało zarabiałem, nie? I rozwód przeprowadziła, bo mało zarabiałem. Był taki okres życia na początku, że mało. I ona mi zostawia. Czy na przykład, czy ona też na przykład do 300 trafi, takie coś, bo ja na przykład nie chciałem rozwodu, a ona się oparła w prasie, bo chodziło tylko o rzeczy materialne. Czy ktoś taki na przykład też do 300 trafia?
Dziękuję.
To w zasadzie tyle bym miał. No, dziękuję. Szczęść Boże. Przełączam się na odbiór.
Dziękuję Panie Andrzeju i oddaję głos siostrze Annie Czajkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
Dziękuję Panie Andrzeju, że się Pan zadzwonił. Wcześniej Pan się włączył, nie słuchał wcześniej tej audycji. Tłumaczyłam, że czyściec trzeba rozumieć w sposób taki naszego odniesienia do Chrystusa, czyli jest to rzeczywistość osobowa. To się dokonuje wewnątrz, w sercu danej zmarłej osoby, która w stanie czyśćca poznaje dogłębnie prawdę o swoim życiu i poznaje ją w świetle Bożej łaski. I dlatego to cierpienie w stanie czyśćca jest tak dotkliwe, ponieważ konfrontuje nas z nieskończoną miłością Boga. I konfrontuje nas też z tym, w jaki sposób przeżyliśmy swoje życie. Czyli poznawanie prawdy o swoim życiu. No, niekoniecznie może byśmy tutaj się odnosili do pana małżonki, ale tak ogólnie każdy z nas stanie przed Bogiem z tym, czego mu brakowało w miłości do Boga i do drugiego człowieka. I stanie również z tym, czego nie dopełnił na drodze swojego powołania. Jeżeli ktoś miał powołanie do małżeństwa, do rodzicielstwa i po prostu w jakiś sposób nie dopełnił tego wszystkiego, co się wiąże z tym powołaniem, no jeżeli nie odpokutuje ktoś tutaj na ziemi, bo być może odpokutuje za to, będzie żałował ktoś, będzie się modlił, prosił Boga o przebaczenie i zbarze ze swojego serca ten ciężar, ten taki niedobry ślad tego grzechu, jakiegoś rozpadu małżeństwa czy opuszczenia swoich dzieci. I wtedy już nie będzie musiał doświadczać czyśćca, a jeżeli tego nie uczyni tutaj, to będzie musiał to dokończyć po tamtej stronie, bez względu na to, w jaki sposób ktoś nie podjął do końca swojego powołania. Dlatego ja bym zachęcała Pana, żeby myśleć o czyśćcu jako o spotkaniu z Chrystusem. I nie ma większego bólu i większego ognia, który będzie nas palił, jak to, kiedy zobaczymy, jak On nas kocha, a jak my nie dorośliśmy do miłości, nawet tej takiej mizernej, ludzkiej.
Dziękuję bardzo. 31 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz dzisiejszy temat: zrozumieć czyściec, teoria i praktyka. I gościmy siostrę ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostrę Irenę Złotkowską, przełożoną generalną zgromadzenia, oraz siostrę Annę Czajkowską. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Któż się ostoi? Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Któż się ostoi?
Minut po godzinie 22:00 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Rozmawiamy o temacie zrozumieć czyściec, teoria i praktyka. Razem z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostrą Ireną Złotkowską, przełożoną generalną zgromadzenia, oraz siostrą Anną Czajkowską. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Bardzo serdecznie witam obydwie siostry i mam na imię Regina.
Witamy Pani Regino.
Ale szczególnie dziękuję siostrze Ani za to wyjaśnienie czyśćca. To jest takie bardzo... Bardzo stało mi się pomocne, więc bardzo się jeszcze dziękuję. A pytanie mam takie, czy dusze czyśćcowe dają jakieś znaki, no, że na przykład potrzebują pomocy, czy tak po prostu tak trochę się krępuje, ale po prostu jakoś tak jest, nie, że prawie każdą noc mam sen, gdzie spotykam się z jakimś zmarłym, z kimś zmarłym. Albo znajomy, albo nieznajomy. Ale w czasie snu to nie jest dla mnie zmarły, po prostu żywy. Tak jakby no, coś tam się robiło. Więc czy... Właśnie to takie pytanie. Czy dusze czyśćcowe w jakiś sposób dają znaki, jakieś takie znaki, które no by świadczyły o tym, że potrzebują ode mnie modlitwy? I to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, Pani Regino. I głos oddajemy siostrze Annie Czajkowskiej. Prosimy bardzo, siostro.
Dziękuję, Pani Regino, za ten telefon i również za tę informację, że coś pani się rozjaśniło w kwestii czyśćca. A jeżeli chodzi o te sny, to są takie dwa aspekty. Pierwszy to jest to, że zawsze sny mogą mieć źródło w naszej podświadomości. Na przykład jeżeli nasze serce jest rozmodlone za duszę w czyśćcu cierpiące, no to może tak być, że wraca do nas we śnie to, co czynimy, czyli nasze miłosierdzie czynione duszom czyśćcowym, i to może jakoś wybrzmiewać w snach. Ale jest jeszcze inny aspekt, że może być to źródło Boże, takie pochodzące od Boga, który w swoim miłosierdziu w taki delikatny sposób sygnalizuje nam, że są ci, którzy, i to jest bardzo ważna intuicja, bo oni Pani śnią się żywi. My mówimy umarli, zmarli, no bo musimy ich jakoś odróżnić od nas, żyjących tutaj, ale tak naprawdę oni nadal żyją, bo są w drodze tego dojrzewania do pełni świętości, do dorastania do obrazu dziecka Bożego. I to może być taki delikatny sygnał, że jeszcze im trzeba pomóc w tym dokończeniu, czyli w pośpieszeniu z owocami naszej modlitwy, dobrych uczynków, czy tam odpustów, tych wszystkich form, o których mówiła siostra Irena. I Bóg może posłużyć się tym, że jakby uruchomi nasz ten czas, w którym my odpoczywamy i coś nam się śni. Zasada jest jedna, taka myślę ważna do zastosowania, że z jakiegokolwiek źródła pochodzą sny, a w tych snach pojawiają się zmarli, trzeba odpowiedzieć modlitwą albo inną formą pomocy duszom czyśćcowym, czy to mszą świętą, czy jakimś uczynkiem miłosierdzia i wtedy na pewno zrobimy coś dobrego.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy.
Witam serdecznie siostry oraz księdza. Jeszcze niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przede wszystkim bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam.
A kto się do nas dodzwonił?
Anna z Polski Południowej, z okolic Tarnowa. I bardzo serdecznie dziękuję ojcu Rydzykowi, że po prostu stworzył to radio. Jest to strasznie wielką pomocą dla osób starszych przede wszystkim i dla młodzieży też. Bardzo się cieszę. Bardzo mnie interesuje dzisiejszy temat. Bardzo ciekawie siostry wyjaśniają wszystkie tajemnice naszej wiary, naszych problemów, tych, które są już po śmierci, naszych bliskich osób. No i chciałam powiedzieć, że ja po zabiegu po prostu straciłam przytomność i byłam po prostu w czymś takim, że nie miałam ciała, nie miałam po prostu rąk, nóg, w ogóle otoczenia, tylko ja czułam się tak jakbym tchnieniem w chwili, gdzie zobaczyłam taką jasność i chciałam taką, poczułam wielką dobroć jako tchnienie. Ja byłam tchnieniem i po prostu chciałam pójść do tej jasności, a ta jasność po prostu wracała, odpychała mi od siebie i już kończę. A ja jeszcze miałam takie, to moje tchnienie miało wyrzuty sumienia, czy ja mogę się sprzeciwiać tej jasności i po prostu się nie sprzeciwiłam. I okazało się, że po tam jakimś czasie mnie odzyskałam przytomność, byłam pod kroplówkami, jakaś tam starsza pani się modliła, mówiła, żeby to dziecko, bo ja miałam wtedy koło 30 lat, teraz mam prawie 70 i żeby to dziecko odzyskało życie i że ona ofiarowała życie za mnie. I po prostu jak siostry mówiły o tym czyśćcu, to ja sobie też tak wyobrażam, bo siostra mówi, że tam nie ma, to nie jest pokój i to faktycznie, to jest po prostu jakaś takie no tak jakby tchnieniem, jest się tchnieniem i wtedy ja sobie też tak wyobrażam, że to czyściec jest, że się nie cierpi jako jakieś męki, tylko po prostu jest straszne pragnienie pójścia do tej dobroci boskiej. No tak sobie to wyobrażam i myślę, że chyba tak rozumie siostry, że po prostu jest, chce się wejść, pójść do tej miłości, która nam daje dużo dobra na ziemi, bo ja w tej chwili, w każdej godzinie, w każdej chwili, jak mam jakieś problemy, to faktycznie mówię, Panie Jezu, pomóż, Boże, pomóż. I staram się z tym wszystkim dzielić i z innymi ludźmi. I oni najpierw się tak patrzą na mnie, czy ja jestem jakaś nawiedzona, czy nienawiedzona. A ja mówię takim spokojnym głosem. Wiecie co, ja po prostu jestem chrześcijanką. Ja wierzę w Pana Boga, w Pana Jezusa, w Trójcę Przenajświętą. Odkryłam dopiero po tylu latach Ducha Świętego, że naprawdę On istnieje i cokolwiek się poprosi, żeby prowadził nasze życie, prowadził nasze myśli i że to się wszystko sprawdza. No i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za połączenie i kłaniam się.
Dziękujemy. Pozdrawiam bardzo, Pani Anno, i oddajemy głos siostrze Annie. prosimy.
Dziękujemy Pani Anno za podzielenie się tym swoim doświadczeniem. Myślę, że takie najistotniejsze, co Pani powiedziała, to to, że Pani wzrosła w wierze, w tej bliskości z Bogiem. No, nie każdy rozumie nasze doświadczenia osobiste, bo one są nasze. I też trzeba to zrozumieć, że opowiadając coś, co dotyczy naszego osobistego spotkania jakby z pewnymi płaszczyznami duchowymi, że może być nierozumiane przez innych. Najważniejszy owoc w Pani życiu się dokonał, że Pani pragnie Boga, dobrze rozumie właśnie to oczyszczenie po śmierci. Rzeczywiście to jest spotkanie z Bogiem, to nie jest wejście do sali tortur. Także dziękuję bardzo za ten głos.
Dziękujemy i odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam siostry bardzo serdecznie. Pierwsze pytanie to jest takie, z jakiej miejscowości siostry są? Drugie pytanie to jest takie, czy w Piśmie Świętym jest miejsce, gdzie mowa jest właśnie o czyśćcu? Trzecie pytanie, jaka jest rola Matki Bożej w tym właśnie, bo Królowa Karmelu, Matka Boża Szkapleżna, Królowa Karmelu, obiecała, to jest w litanii, tym wiernym sługom, którzy otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci. Czy to jest zgodne? Ja taką mam litanię właśnie, tutaj się modlę. Pozdrawiam siostry wszystkie, z jakiej miejscowości chciałbym się dowiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy Panie Stanisławie za te pytania i oddajemy głos siostrom, które się podzielą tutaj odpowiedzią na te pytania. I zaczyna siostra Irena, przełożona generalna zgromadzenia. Prosimy bardzo.
Bardzo dziękujemy za telefon i oczywiście zaspokoimy ciekawość Pana, skąd jesteśmy. Ja jestem z Domu Generalnego, z Sulejówka, pod Warszawą. Tam obecnie znajduje się właśnie nasz Dom Generalny. A siostra Anna przyjechała tu z Częstochowy. Jest ona odpowiedzialna za apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym, za taką naszą główną misję naszego zgromadzenia. I tam właśnie znajduje się Centrum Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Częstochowie. I przyjechałyśmy tu, żeby podzielić się właśnie treściami dotyczącymi naszego charyzmatu, głównego naszego charyzmatu, którym jest niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Trzeba powiedzieć, że już takie wzmianki o niesieniu pomocy zmarłym cierpiącym po tamtej stronie życia odnajdujemy w Starym Testamencie, w drugiej księdze machabejskiej. To właśnie akurat mam przed sobą ten cytat. W drugiej księdze machabejskiej, rozdział 12, wiersz 45, kiedy modlono się właśnie za zmarłych i ofiarowano za nich pewne ofiary, ponieważ znaleziono przy nich bożki i już wówczas chciano im pomóc. Dlatego Kościół odwołuje się również do Starego Testamentu. W Nowym Testamencie nie znajdziemy takiego słowa czyściec, ale właśnie niektóre fragmenty, czy Ewangelii, czy w liście świętego Pawła do Koryntian odnajdujemy właśnie takie treści, że po śmierci również istnieje możliwość niesienia pomocy, że człowiek poprzez swoje grzechy, które popełnił w swoim życiu, w swoje oddalenie od Pana Boga, może tam jeszcze dojrzewać, dorastać. Nie wyjdziesz stamtąd, zanim nie oddasz ostatniego grosza, czy właśnie jak święty Paweł mówi, że zostanie ocalony tak jakby przez ogień, że spłonie to, właśnie po tamtej stronie, co nie było z miłości takiej, którą odnajdujemy w Jezusie Chrystusie.
Ja jeszcze dodam, że wiadomo, wielu słów, którymi określamy jakieś rzeczywistości, nie znajdziemy w Piśmie Świętym. Dlatego trzeba sobie to uświadomić, że słowo czyściec jest tak naprawdę pewnym pojęciem, które umożliwia nam posługiwanie się pewną wiedzą bez konieczności szerokiego tłumaczenia, o co nam chodzi. Mówimy czyściec, i wtedy pod tym pojęciem kryje się pewne bogactwo, które trzeba poznawać i zgłębiać. I na przykład osoba, która często pochyla się nad Słowem Bożym, nad Ewangelią, może odnajdywać tam pewne przesłanki, że potrzebne jest oczyszczenie, że potrzebny jest taki etap po śmierci, który pozwoli nam dojrzeć do tej rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Na przykład Pan Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Co to znaczy być dzieckiem? Też nam pokazuje to Słowo Boże. Przede wszystkim Chrystus nam pokazuje siebie jako wzór tego dziecka, czyli pełne poddanie się woli Ojca. My tutaj na ziemi, ze względu na swoją słabość, w wielu przypadkach sobie przypisujemy pewne jakby rzeczywistości w naszym życiu, swojej zapobiegliwości, swoim zdolnościom, swoim staraniom, a nie widzimy w tym Bożej łaski. A żeby móc być dzieckiem Bożym, trzeba zobaczyć działanie Boga w moim życiu, tak jak je zobaczyła Maryja i wielbiła Boga we wszystkich pokoleniach, widziała, jak Bóg działał. I to trzeba odzyskać takie widzenie. Więc jeżeli tutaj nie nauczymy się w taki sposób żyć, Bóg w swoim miłosierdziu daje nam taką możliwość po tamtej stronie, bo chcemy wszyscy wejść do Królestwa Niebieskiego. I Bóg Ojciec chce nas tam wszystkich mieć. I dlatego stworzył nam przez Chrystusa taką możliwość, że jeszcze możemy coś dopełnić po tamtej stronie. A jeżeli chodzi o Matkę Bożą z Karmelu, i na pewno chodziło Panu o szkaplerz, do którego są nadane takie obietnice, proszę pamiętać, że jedynym, który ma to, co powiedziałam, klucze śmierci i otchłani, jest Chrystus. Maryja nie ma kluczy do bocznych drzwi czyśćca. Jeżeli to jest objawienie prywatne, jest to nie ma to charakteru dogmatycznego. Także nasze nabożeństwo do Matki Bożej, ufność w jej wstawiennictwie jest czymś ogromnym i pozwala nam wierzyć, że Maryja i za życia, i w stanie czyśćca, i w stanie nieba jest naszą najlepszą z możliwych matek. Jest matką po prostu, która troszczy się o każdego i dlatego możemy prosić i ufać, nosząc jakiś emblemat, który nam przypomina Maryję, medalik, szkaplerz, różaniec ze czcią używany, po prostu przenosi nas w relację z Matką Bożą, która zrodziła tak wiele i tak pięknych owoców w swoim życiu, zjednoczenia z Bogiem, że przychodzi każdemu z pomocą, każdemu, nawet temu, który szkaplerza nie nosi.
Przed przerwą muzyczną odbierzmy jeszcze jeden telefon. Prosiłem bardzo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja mam pytanie, z którym się już noszę kilka lat i może dzisiaj właśnie uzyskam odpowiedź. I Matka Boża powiedziała do pastuszków fatimskich, że jedna z ich koleżanek będzie w czyśćcu aż do końca świata. I właśnie się zastanawiam nad tym, bo przecież ta dziewczynka nie mogła być największym grzesznikiem świata, więc czy siostra mogłaby jakieś światło tutaj dla mnie rzucić? Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Beato za ten telefon i oddajemy głos siostrze Annie.
Pani Beato, proszę, przede wszystkim musimy patrzeć, dziękuję za to pytanie, bo myślę, że z tym pytaniem zmaga się wiele osób, bo jest ono naprawdę trudne dla wielu, no bo jak? Bóg jest przecież miłosierny, a tutaj dla dziecka tak naprawdę, bo to była nastolatka, taka ogromna jakby no, kara, jak to mówią, prawda, że w czyśćcu do końca świata. Czyli do końca świata, czyli do powtórnego przyjścia Chrystusa musiałaby oczekiwać na zjednoczenie z Bogiem w tęsknocie, w cierpieniu. I to, co jest najważniejsze, to jest wizja z objawienia prywatnego. Ja wiem, że te dzieci fatimskie, Franciszek i Hiacynta, są wyniesione na ołtarze i czcimy Matkę Bożą w tym wizerunku fatimskim, ale do końca nie możemy też, tak jak mówiłam wcześniej, odpowiadając na pytanie, dogmatycznie przyjmować i bezpośrednio, dosłownie wszystkiego, co jest w tych orędziach. To wszystko wymaga pogłębionej refleksji modlitewnej, duchowej, a my nie wiemy tak do końca, w jakim stanie serca była ta osoba, chociaż bardzo młoda, ale mogła może w sobie, my nie wiemy, jakiego typu przeszkoda może tkwić w sercu człowieka, ale też trzeba patrzeć na, z innej strony. Te objawienia miały miejsce na początku XX wieku. Mamy już XXI wiek, jesteśmy ponad 100 lat po tych objawieniach. W tym czasie bardzo wiele osób niosło pomoc duszom czyśćcowym, prosząc na przykład o łaskę podarowania jakby wejścia do, przyjścia do tych dusz czyśćcowych z darem odpustu zupełnego. To nie jest powiedziane, że Bóg, patrząc na naszą gorliwość, na naszą miłość i troskę, że On tego nie bierze pod uwagę. On, jeżeli my chcemy Go kochać i jeszcze chcemy kochać tego zmarłego, żeby Mu pomóc w takim trudnym położeniu, być może, że to dziecko już dawno cieszy się niebem. To jest pewna tajemnica, której nie jesteśmy w stanie jakby rozszyfrować tak, żeby z pewnością coś powiedzieć. Niemniej jest taka możliwość, że człowiek może bardzo dużo nagromadzić przeszkód w swoim sercu. My nie wiemy, co tak naprawdę jest największą przeszkodą w tym, że nas coś od Boga oddziela. I tu trzeba zostawić przestrzeń dla tajemnicy. A myślę, że trzeba patrzeć też w tym kierunku, że Bóg przyjmuje to, co z miłości do Niego i do zmarłych jest czynione. Więc miejmy ufność, że to dziecko już dawno otrzymało od Kościoła pomoc i cieszy się chwałą nieba.
Dziękuję bardzo. Zbliża się godzina 23:00. Na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz temat: zrozumieć czyściec, teoria i praktyka, a gościmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostrę Irenę Złotkowską, przełożoną generalną zgromadzenia, oraz siostrę Annę Czajkowską. Wracamy po krótkiej przerwie.
Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane? Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd. Przyszłość pokaże. twarze, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biły w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Wciąż pytasz, czemu tak trudno płacić dobrem za zło. Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychylić światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Jeszcze światło rozjaśni mrok, jeszcze zagramy najlepsze z ról. Jeszcze życie zagra nam z nut, jeszcze przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie.
Trzy minuty po godzinie 23 na antenie Radia Maryja trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasz temat: zrozumieć czyściec, teoria i praktyka. Gościmy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostrę Irenę Złotkowską, przełożoną generalną zgromadzenia, oraz siostrę Annę Czajkowską. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się, witam serdecznie ojca, no i miłych gości, no i słuchaczy. I właśnie nazywam się Wiesława, dzwonię z Indiany. No i właśnie ja staram się uczestniczyć w takim programie Czyścimy Czyściec. Prowadzą to ojcowie czy księża z Łajcuta. No i właśnie to wtorek, to polega na tym, że ojciec tam się dzieli pewnymi refleksjami, no od... Ja myślę o dusz właśnie z czysta i no i po prostu takie objawienia i po prostu przez pół godziny słuchamy po prostu Pisma Świętego, no i później właśnie Ojciec błogosławi, mówimy poprzednią modlitwę i że to jest bardzo pomocne dla dusz w czystu. No i tak mam nadzieję, że to dobrze działa. Pozdrawiam siostrę, nie wiem czy siostry słyszały o tym czy nie. No i pozdrawiam i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Wiesławo za ten telefon i oddajemy głos siostrze Annie.
Pani Wiesławo, dziękujemy za ten sygnał, również o tym, w jaki sposób właśnie no, różni ludzie w różnych w częściach naszego kraju i również w mediach starają się pomagać duszom czyśćcowym. Robią to w taki sposób, w jaki potrafią, z tym, że samo hasło Czyścimy Czyściec, tak jak wspomniałam w tym programie, sugeruje po prostu nieosobowe rozumienie czyśćca. Mimo że mówimy, pomagamy duszom czyśćcowym, że właśnie czy czytamy pismo, czy słuchamy Pisma Świętego, czy się dzielimy jakimiś tam objawieniami. Ja tego nie śledzę, nie wiem jak to wygląda. Nie mogę się odnieść jakby do poziomu tego programu. Ale wydaje mi się, że trzeba się uwalniać. Jeżeli możemy mówić o jakimkolwiek czyszczeniu, to trzeba czyścić swoje myślenie. Jeżeli chodzi o czyściec, po prostu pogłębiać je i widzieć je zawsze w perspektywie Chrystusa. I jeżeli ktoś czyta objawienia prywatne i karmi tym naszą wyobraźnię, to naprawdę coraz bardziej odchodzimy od istoty czyśćca. Niemniej modlitwa w jakiejkolwiek formie, jeżeli człowiek jest w stanie łaski uświęcającej, czyli rozumianej w ten sposób, że nie ma obciążenia grzechem śmiertelnym, jeżeli czyni to z głębokiego serca, to Bóg przyjmuje jego dar. Tylko tak jak mówię, żeby mieć to cały czas na pierwszym planie, że czyściec dokonuje się między osobą zmarłą a Chrystusem. Nie mamy tam nic do czyszczenia. My nie jesteśmy firmami sprzątającymi czyściec. My jesteśmy ludźmi, którzy chcą kochać Boga i tą miłością do Boga pomagać dorastać do pełni miłości, do pełni szczęścia, do pełni świętości zmarłym, którzy tutaj na ziemi tego nie zdążyli uczynić.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, prosimy.
Z tej strony Eugenia. To Szalina. Proszę ojca, moja bratowa odeszła do wieczności 20 kwietnia 2022 roku. No i moja bratanica 15 grudnia dzwoni do mnie i mówi, moja mamusia już jest w niebie. Została zabrana 13 grudnia 2022 roku, bo ja zamówiłam 3 gregoriańskie. Ja jej odpowiedziałam na to, czy ona się zastanowiła, co nam mówi. Ja wiem doskonale, że msze gregoriańskie są bardzo potrzebne dla dusz. Wiem o tym, ale daty, kiedy zostały zabrane do nieba, nikt nie powie i nikt nie wie. I czekam na odpowiedź.
Dziękujemy bardzo, pani Eugenio. Oddajemy głos siostrze Irenie Złotkowskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia Współżycielek Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Prosimy bardzo.
Dziękuję pani Eugenio za to pytanie i za tą odpowiedź jednocześnie. Rzeczywiście msze święte gregoriańskie są wielką pomocą dla dusz czyśćcowych, ale to Bogu musimy zostawić tą sprawę, czy one pomogły tej osobie, czy nie. To Bóg ostatecznie on jest tym, który wprowadza do nieba i który przyjmuje te nasze modlitwy. Także rzeczywiście nawet gdyby było 10 gregorianek, takiej pewności nie mamy i takich dat nie możemy przekazywać innym, czy same być pewne właśnie tej rzeczywistości. Ale mogła jedna gregorianka pomóc, mogła jedna nawet msza święta pomóc. A jeżeli było dużo mszy świętych właśnie, 3 razy po 30, to one na pewno nie trafiły w próżnię. One trafiły do serca Pana Jezusa i Pan Jezus udzielił tego daru duszom cierpiącym w czyśćcu, tym, które one potrzebują. No i na pewno myślę, że jeżeli z serca był dawany ten dar właśnie pani mamie, to na pewno też z tego mogła skorzystać, ale już to zostawiamy Jezusowi Chrystusowi.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, prosimy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiesław z Szanowa.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków wam. Ja chciałbym spytać o taką rzecz, że tą wizję czyśćca, co siostry przedstawiają, to jest jakby całkowicie sprzeczności z wizjami czyśćca ukazywanymi świętym, na przykład siostrę Faustynie i czy tam innych objawień siostra Sima, i to po prostu jest jakby w mojej wizji to jakby burzy obraz czyśćca, że to nie jest taka rzecz straszna. Czyście w tych objawieniach wszystkich to jest przedstawione jako no, bardzo wielkie cierpienia.
Dziękujemy.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o odpowiedź.
Dziękujemy Panie Wiesławie i głos oddajemy siostrze Annie. Prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję Panie Wiesławie, bo myślę, że z tą konfrontacją zmaga się nie tylko Pan, ale bardzo wiele jeszcze innych osób, które czytają. I Maria Simona nie była siostrą, to była świecka osoba. Czy wizję czyśćca świętej Faustyny. Świętej Faustynie został ukazany czyściec. Nie wiem, czy pan dobrze pamięta. Ja przypomnę, że Faustyna zapytała dusze czyśćcowe, co jest ich największym cierpieniem. I one odpowiedziały wtedy zgodnie, wszystkie razem, że największym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. I ponieważ Bóg jest miłością nie z tej ziemi, my takiej miłości na ziemi nie doświadczamy, więc tęsknota za Bogiem niesie ze sobą cierpienie nieziemskie. Dlatego nie musi być opisywane to cierpienie w jakiś, tak jak u innych świętych, to cierpienie było opisywane w przeróżny sposób. U Faustyny jest tylko ta informacja. Widziała też jakąś tam swoją współsiostrę cierpiącą. Ja nie powiedziałam, że w stanie czyśćca nie ma cierpienia, ale ono nie wygląda tak, jak jest opisywane w tych obrazach. Jeżeli Maria Simma opisuje w swojej książce Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, że pewna kobieta ukazała jej się pod postacią hipopotama, no to wiadomo, że nie możemy uznać, że jakikolwiek człowiek po śmierci przybywa w stanie czyśćca pod postacią zwierzęcia. To był tylko obraz tego, jak bardzo ta osoba musiała odczłowieczyć swoje życie. Coś spowodowało otwarcie na Boga, że jednak przyjęła łaskę zbawienia i mogła znaleźć się w stanie czyśćca. Tam Maria Simma interpretuje, że prawdopodobnie ta osoba była w jakimś bardzo takim trudnym i ciężkim czyśćcu. Ale jeszcze raz powtórzę, czyściec nie jest pomieszczeniem. To nie są sektory, że gdzieś jest pomieszczenie, gdzie jest mega trudno, tak? Jest następne pomieszczenie, otwieramy drzwi, wchodzimy w jakiś mniejszy czyściec, tylko cały czas musimy mieć oczy zwrócone na Chrystusa. On jest tym, który w Duchu Świętym z woli Ojca doprowadza nas do świętości. I tak jak mówi wielki teolog właśnie Baltazar, mówi, że do Boga należy czas, forma i sposób leczenia nas z tego, co żeśmy uczynili ze swoim życiem przez nasze grzechy. Więc to nie jest niespójne jakby, tylko żeby zrozumieć te obrazy, które opisali w swoich dziennikach święci, błogosławieni i mistycy, musimy mieć oczy zwrócone na Boga, bo inaczej pobłądzimy i będą się generowały w nas lęki przed śmiercią i przed wiecznością, przed Bogiem.
Bardzo dziękuję. I mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, Tadeusz. W Białymstoku ja chciałem zadać takie pytania, trzy. Najpierw zapytam się, kto założył to zgromadzenie wasze i też jak wygląda też ta formacja, to jest pierwsze. Drugie pytanie odnośnie tego, jak powiedzmy, że czy jest możliwość, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni, bo mówiąc po prostu, że wszystko zostało stworzone w czasie, a Pana Boga czasu nie ma. Czy też Bóg będzie szczęśliwy, wiedząc, że jakoś Jego stworzenie cierpi gdzieś tam, prawda, w czyściu, czy no, prawda, jest jakby oddzielony od Niego. Myślę, że to wszystko Pan Bóg ma też jakiś inny zamiar też dla każdego i też to wszystko doprowadzić pewnie do zbawienia. I teraz jeszcze jedno pytanie odnośnie szczęścia zbawionych. Czy no, jak są huranie aniołów, to niektórzy są bardziej jakby to odczuwają obecność Pana Boga, niektórzy mniej. Czyli tak jak aniołowie, archaniołowie czy cherubini. Czy tak samo będzie ze zbawionymi? Czy ta chwała Boża będzie się przekładać na to, co tutaj wykonywał? Jak to szczęście będzie wyglądało? I też wracając do tego, że w czyśćcu ludzie oczyszczają się z tego i to jest największe pragnienie ich oglądania Pana Boga, ale czy oni tęsknią na przykład za tym, co robili, za ludźmi, czy oni też tęsknią tych ludzi, którzy tutaj zostawili, czy za tym dobrym materialnym i czy była taka osoba, która wróciła stamtąd, czy bo nie wie, czy która to chciała, to może przekazała właśnie też takie objawienia prywatne. I no właśnie proszę o modlitwę też, żebyśmy byli wszyscy razem zbawieni, osiągnęli zbawienie z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Panie Tadeuszu za ten telefon i głos oddajemy siostrze Irenie, przełożonej generalnej zgromadzenia sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych.
Odpowiadam Panie Tadeuszu na pierwsze pytanie. Założycielem naszego zgromadzenia sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych jest błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń i bezhabitowych, tak jak nasze zgromadzenie i habitowych też. Założył 27 zgromadzeń, istnieje do tej pory ponad 15 zgromadzeń. Jeśli chodzi o formację, to formacja w zgromadzeniu jest oparta na tym, czego wymaga też Kościół od każdego zgromadzenia. Ten proces formacyjny jest podobny trochę. On składa się z pewnych etapów. Pierwszy etap to jest etap takiej kandydatury, kiedy aspirantury, następnie postulatu, kiedy poznaje się osobę i osoba poznaje zgromadzenie. Później jest nowicjat, zasadniczy etap formacji zakonnej, później jest czas profesji składanej czasowo i to trwa różnie. U nas jest 5 lat, czyli 9 lat najmniej odbywa się formacja do złożenia ślubów wieczystych, czyli do takiego definitywnego oddania swojego życia Panu Bogu w tej konkretnej wspólnocie, czyli w naszym zgromadzeniu. To drugie pytanie odnośnie możliwości, czy wszyscy zostaną zbawieni. To oczywiście no, jest, można powiedzieć, takie ciekawe pytanie, ale to tak samo, czy ktoś jest potępiony. My po prostu nie mamy tu na ziemi takiej wiedzy i tak jak mówi też jeden z tych największych teologów, który tu już był, na którego się żeśmy tu powoływały, von Balthasar, to on mówi, jeżeli chcemy mówić właśnie, potępiać kogoś, no to w pierwszej kolejności mamy patrzeć na siebie. Na pewno Jezus Chrystus chce wszystkich zbawić, ale czy wszyscy przyjmą zbawienie? Bóg stworzył człowieka wolnego i mówimy, że Bóg jest wszechmocny, ale sam się ograniczył wolnością ludzkiego serca. I i po prostu ta wolność nie będzie odebrana nam nigdy przez Pana Boga. Jest to największy dar, który człowiek otrzymał Pana Boga, bardzo zobowiązujący. Właśnie w wolny sposób możemy odpowiedzieć na Jego miłość, ale też istnieje taka możliwość, że możemy się odwrócić. O szczęściu zbawionych może siostra Anna troszkę.
Ja jeszcze dopowiem tutaj, że Pan pytał o to, jak będzie, tak, jak wygląda to szczęście. To jest, analizując to, co jest napisane o niebie, to właśnie człowiek wchodzi w taką zażyłość z Bogiem, że ona jest nie do pojęcia przez nasz umysł i przez nasze serce tutaj na ziemi. Na ziemi cokolwiek by nas radowało do, nie wiem, do stopnia maksymalnego, jaki możemy sobie wyobrazić, jest tylko nędznym cieniem tego szczęścia, którego doświadcza ten, kto jednoczy się z Bogiem, z Trójcą Świętą. Więc Pana jakby te rozważania, czy osoba, która jest już po tamtej stronie, tęskni za żyjącymi, za rzeczami, które miała tutaj, zgromadziła na ziemi. Człowiek jest zorientowany całkowicie na Boga. Te rzeczy tracą swoją jakąkolwiek wartość. To, co przenosimy na tamtą stronę i co trwa, to jest to dobro i miłość, którą związaliśmy się z osobami, ponieważ to środowisko, te osoby i odniesienia kształtowały nasze życie, naszą duszę, nasze ja. I w jakiś sposób można powiedzieć, że te osoby miały wpływ na moje życie i jeżeli on był dobry, on przechodzi jako piękno. Jeżeli był niedobry, przechodzi jako ta brzydota, z której trzeba się wyzwolić po tamtej stronie. Jeżeli by człowiek myślał o tym, co zostawił, to znaczy, że bardzo dużo mu brakuje do tego, żeby być zjednoczonym z Bogiem. Dlatego, że z Bogiem może się zjednoczyć ten, kto się wyzwolił od wszystkiego. Czyli jest wolny, aby w wolności przylgnąć do Boga i wtedy nie można być przywiązanym nawet do siebie samego. Ta tęsknota za Bogiem przenika całkowicie człowieka i potem to zjednoczenie również pochłania go całego, czyli nie sprawia, że człowiek się rozpływa, ale właśnie staje się w pełni człowiekiem, takim, którego Bóg chce mieć, w pełni zorientowanym na miłość Boga, bo ta miłość właśnie Boga jest źródłem pełnego naszego człowieczeństwa.
Dziękuję bardzo. Nasza audycja dla małżonków i rodziców dobiega powoli końca. Nasz temat zrozumieć czyściec, teoria i praktyka. I jeszcze pytanie z naszego fanpage'u audycje dla małżonków i rodziców pani Marii. Czy dusze czyśćcowe mogą przychodzić na ziemię? Znam sytuację, gdy 10-letnie dziecko widziało jakąś ciemną postać, jakby cień. Ten widok wzbudził strach w tym dziecku, ale pomodliło się, bo pomyślało, że to zmarła sąsiadka przyszła prosić o modlitwę. Takie pytanie zadane na naszym fanpage'u. Prosiłbym o odpowiedź siostry, a przypomnę, w naszym studiu siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna zgromadzenia, oraz siostra Anna Czajkowska, zgromadzenie sióstr wspomożycielek dusz czyśćcowych. Siostro Anno.
Pani Mario, to jest tak, że jeżeli Kościół jest jednością, jeżeli czyściec, niebo i ziemia przenikają się w Bogu w wiadomy sposób, bo my dostrzegamy tylko tę widzialną część Kościoła, którą my jesteśmy w Chrystusie. Czyśca, nie widzimy nieba, nie widzimy tych ludzi, którzy są po tamtej, tych osób, które są po tamtej stronie, ale Bóg ogarnia wszystko. Jeżeli dla dobra konkretnej osoby zmarłej jest konieczne, żeby mogła zwrócić się do osoby żyjącej na ziemi z prośbą o pomoc w jakiejkolwiek formie, być może to dziecko rzeczywiście widziało kogoś cierpiącego w stanie czyśćca. Wielu świętych zapisało swoje spotkania z duszami czyśćcowymi, tak już biorąc najbardziej współczesnych, no to takich najbardziej znanych, to właśnie wspomniana już wcześniej siostra Faustyna czy święty ojciec Pio. Więc jest możliwe, że za Bożym przyzwoleniem zmarli mogą pokazać się żyjącym, niemniej nie są to częste przypadki i trzeba dobrze je przeanalizować, czy to nie jest czyjaś wyobraźnia, bo czasami tak się zdarza. Dzieci mają bogatą wyobraźnię, dorośli też niekiedy i może to być jakiś pod wpływem jakichś emocji, może to też tak być, ale realnie jest to też możliwe. Dlatego, że jeżeli my wszyscy jesteśmy połączeni miłością do Boga, zmarli jeszcze niedoskonałą, tak? My też jeszcze niedoskonałą miłością, ale mamy do dyspozycji bardzo wiele dóbr duchowych, których do dyspozycji zmarli już nie mają. I dlatego oni mogą nas prosić. I Bóg nam i im i nam pozwala nawzajem obdarowywać się. I oni mogą dla nas wypraszać potrzebne łaski, otwarcie się na Boga i na dobre życie z Bogiem i z ludźmi tutaj na ziemi, żeby święcie żyć, a my możemy im pomóc, ofiarowując to, po co oni już sięgnąć nie mogą. I dlatego jest ta możliwość komunikacji z tym, że jest to rzeczywiście pewne przyzwolenie Boga, tylko Jemu z wiadomych przyczyn, dlaczego nie każdy może zwrócić się, bo przecież nie każdy zmarły może się zwrócić o taką pomoc, ale jednak jest wiele opisanych przypadków, że tak się dzieje, więc jest taka możliwość.
Dziękuję bardzo. Ostatnie 4 minuty naszej audycji. O kilka słów podsumowania prosiłbym siostry. Rozpoczęliśmy od podejścia praktycznego do pomocy, praktycznej pomocy duszom czyśćcowym, a później mówiliśmy o teorii. Było wiele telefonów, wielkie zainteresowanie państwa. Wiele telefonów nie udało się odebrać ze względu na nasze ograniczenia czasowe i prosiłbym siostrę o podsumowanie, o wydobycie tego, co najważniejsze, tej syntezy naszej audycji, pozostawienia naszych słuchaczy, którzy być może też dołączyli się do nas przed chwilą, nie słuchali nas cały czas, aby zostawić im treść, o której dzisiaj mówiliśmy i na co siostry by podkreśliły.
Taką ważną sprawą, którą chciałabym podkreślić, to, że zmarli ci, którzy odchodzą z tej ziemi, czyli zmarli cierpiący w czyśćcu, którzy jeszcze nie osiągnęli chwały nieba, nie mogą już nic zmienić w swoim życiu. Nie mogą nikogo przeprosić, nie mogą zadośćuczynić za swoje grzechy, czynić pokuty, przeprosić kogoś, ale właśnie Kościół podaje nam konkretne formy i zachęca nas do niesienia pomocy duszom cierpiącym w czyśćcu. I oczywiście mamy takie okresy, w których szczególny sposób pamiętamy o zmarłych cierpiących w czyśćcu. Jest to miesiąc listopad. Są to też rocznice śmierci, ale ja tu zachęcałam, aby korzystać z całego bogactwa Kościoła, z różnych form pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Jeszcze raz przypomnę te podstawowe formy niesienia pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu, o których mówi Kościół Święty. Pierwszą oczywiście jest ofiara mszy świętej. Ta ofiara, którą Chrystus złożył poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie dla naszego zbawienia. A następnie wszystkie nasze modlitwy, niektóre z nich są również związane z odpustem zupełnym czy częściowym. Następnie uczynki miłosierdzia, przyjęte z miłości do Jezusa cierpienie, jałmużna i oczywiście odpusty.
Dziękuję bardzo. Była to siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, i siostro Anno.
I jeszcze raz powtórzę, że jeżeli chcemy jakiegoś oczyszczenia czyśćca, to musimy oczyścić nasze myślenie o czyśćcu i czyściec rozumieć w perspektywie Chrystusa, czyli on dokonuje się w relacji osoby z osobą, osoby zmarłego, w konfrontacji z miłością, którą mamy w osobie Jezusa Chrystusa. I czyściec, jak uczy współczesna teologia, jest przestrzenią działania Trójcy Świętej, jest rzeczywistością Bożą, nie jest salą tortur. Jakkolwiek byście czytali jakiekolwiek objawienia prywatne, to one powiedzą nam tylko pewne, wyciągnąć można pewne wnioski, że w stanie czyśćca się cierpi, bo tęsknota za miłością Boga jest cierpieniem, którego tutaj na ziemi, nawet jeżeli ktoś największego doświadcza, to nie doświadcza go w takim wymiarze, ale to cierpienie ma duchowy wymiar i dlatego duchowe cierpienie jest o wiele trudniejsze nawet od fizycznego, a cierpienie związane z oddaleniem od Boga jest na pewno dotkliwym cierpieniem. To jest raz. Te wszystkie obrazy, te takie drastyczne, dotyczące czyśćca, one właśnie mówią nam jedno, że zmarli cierpią. Drugie nam mówią, potrzebują pomocy. Trzecie mówią nam, możecie im pomóc. I właśnie możemy pomóc w Chrystusie, bo Chrystus ma całkowicie władzę nad czyśćcem. I On ze swego skarbca miłości wydobywa to, że my, udziela nam natchnienia Ducha Świętego, że my chcemy pomagać duszom czyśćcowym. To jest działanie Chrystusa w nas. To jest działanie Ojca przez Syna w Duchu Świętym, że my myślimy o tym, żeby zmarłym pomóc. I tę pomoc z naszej strony, tę modlitwę, te dary przyjmuje. Tak trzeba myśleć o czyśćcu.
Bardzo dziękuję. Była to siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Czy siostry chcą kogoś pozdrowić? Siostra Irena.
Z całego serca pozdrawiam wszystkie moje siostry, które pełnią właśnie ten charyzmat, czyli każdego dnia pamiętają o tych, którzy odeszli i chcą im pomagać, które odpowiedziały właśnie na to wezwanie Pana Jezusa. Pozdrawiam również siostry zjednoczone, te, które żyjąc w świecie, ale składają śluby, również żyją charyzmatem w jedności z nami, i pozdrawiam całą rzeszę tych osób, które włączają się w nasz charyzmat, czyli członków apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym, którzy w różnych stanach swojego życia, czy są osobami konsekrowanymi, czy kapłanami, czy osobami świeckimi, chcą tak na co dzień wspomagać tych, którzy już sobie pomóc nie mogą po śmierci.
Dziękuję. I siostra Anna?
Ja pragnę pozdrowić serdecznie wszystkich tych, którzy się dodzwonili w czasie naszego programu, a jeszcze szczególnie tych, którzy nie mieli takiej możliwości, a próbowali do nas się dodzwonić. Zawsze można próbować kontaktować się z nami przez naszą stronę internetową. Tam jest adres mailowy. Można zajrzeć, napisać i cierpliwie oczekiwać na odpowiedź. Pozdrawiam też właśnie w sposób szczególny tych, którzy...
Strona to jest, jaki będzie?
wspomożycielki.pl albo APDC, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym, i też kropka wspomożycielki www.apostolstwo.pl. I tam, jeżeli się wpisze apostolstwo, na przykład pomocy duszom czyśćcowym albo siostry wspomożycielki, to tę stronę można znaleźć. I właśnie pozdrawiam serdecznie tych, którzy nas wspierali modlitwą w czasie tego programu.
Dziękuję bardzo. A naszymi gośćmi były siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, siostra Irena Złotkowska, przełożona generalna zgromadzenia. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję ślicznie.
Oraz siostra Anna Czajkowska.
Mógł zapłać, dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za współtworzenie naszej audycji.